Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zajrzeli głównie do Starego Testamentu, więc jeżeli ktoś ma przy sobie Biblię, to zapraszam do Księgi Jozuego, do 6 rozdziału. Będziemy czytali fragment historii o tym, jak padło Jerycho. Jerycho zaś było z zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Nikt nie mógł ani wyjść, ani wejść. Wtedy Pan rzekł do Jozuego: oto oddaję w Twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. Obejdźcie miasto wokoło, wy wszyscy wojownicy, okrążając je jeden raz. Tak będziesz robił przez 6 dni. 7 kapłanów nieść będzie przed skrzynią 7 trąb z baranich rogów. W 7 dniu zaś obejdziecie miasto 7 razy, a kapłani będą trąbić na baranich rogach. A gdy będą przeciągle trąbić na baranich rogach i wy usłyszycie głos trąb, niech cały lud wzniesie głośny okrzyk bojowy. Wtedy mur miasta rozpadnie się w miejscu, a lud wkroczy do niego, każdy prosto przed siebie. Wtedy Jozue, syn Nuna, przywołał kapłanów i rzekł do nich: podnieście skrzynię przymierza, a 7 kapłanów niech poniesie 7 trąb z baranich rogów przed skrzynią Pana. Do ludu zaś rzekł: ruszajcie i obejdźcie miasto wokoło, a zbrojni niech idą przed skrzynią Pana. A gdy Jozue powiedział to ludowi, ruszyło 7 kapłanów niosących 7 trąb z baranich rogów przed Panem i trąbili na trąbach, zaś skrzynia przymierza Pana szła za nimi. Zbrojni szli przed kapłanami, trąbiącymi na trąbach. Straż tylna zaś szła za skrzynią, trąbiąc bez ustanku na trąbach. Ludowi zaś Jozue przykazał: nie wznoście okrzyku bojowego i nie podnoście swego głosu i niech z waszych ust nie wyjdzie słowo aż do dnia, kiedy wam powiem. Wznieście okrzyk bojowy. Wtedy wzniesiecie okrzyk bojowy. I zarządził, że skrzynia Pana obeszła miasto w koło raz i okrążając. Potem weszli do obozu i pozostali przez noc w obozie. Jozue wstał wcześnie rano i kapłani ponieśli skrzynię Pana, a 7 kapłanów niosących przed skrzynią Pana 7 trąb z baranich rogów bez ustanku trąbiło na trąbach. Zbrojni zaś szli przed nimi, a straż tylna kroczyła za skrzynią Pana, przy czym bez ustanku trąbiono na trąbach. Także w 2. dniu obeszli miasto 1 raz, po czym wrócili do obozu. Tak czynili przez 6 dni, ale 7. dnia wstali wcześnie, gdy wzeszła zorza poranna, i obeszli miasto w ten sposób, lecz 7 razy. Tylko tego dnia obeszli miasto 7 razy. Za 7. razem, gdy kapłani zatrąbili na trąbach, rzekł Jozue do ludu: wznieście okrzyk bojowy, gdyż Pan dał wam to miasto. I 20. werset. Wtedy lud wzniósł okrzyk bojowy, zatrąbili na trąbach, a gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się w miejscu. Lud zaś wkroczył do miasta, każdy prosto przed siebie, i zdobyli miasto. Zanim powiem, o czym będę mówił, to ten fragment historii, którą przeczytałem, chciałbym osadzić w pewnym kontekście i może przypomnieć nam wszystkim, jak do tej pory wyglądała historia ludu izraelskiego. Naród izraelski około 40 lat przed tymi wydarzeniami wyszedł z Egiptu i to, co wiedzieli, to to, że Bóg ich wyprowadza z niewoli i chce ich prowadzić do miejsca, które nazwał Ziemią Obiecaną. Wychodzili pod wodzą Mojżesza, przywódcy, który towarzyszył im przez te całe 40 lat i był z nimi i de facto często był głosem Boga do tego narodu przez wszystkie 40 lat chodzenia przez pustynię. Niestety z powodu swojego nieposłuszeństwa większość osób, które wyszło z Egiptu, nigdy nie zobaczyło Ziemi Obiecanej. Zdecydowana większość narodu izraelskiego, która przeszła przez Jordan, stanęła pod Jerychem, to albo ledwo pamiętali Egipt, albo wręcz w ogóle, bo urodzili się po prostu na pustyni. I przez te 40 lat na pustyni mieli całkiem ciekawą historię. Pewnie już nie jeden film na ten temat powstał. Ale tak bardzo skracając, to przez całe 40 lat chodzenia na pustyni, to co się tam działo, to lud po pierwsze otrzymał cały zestaw przykazań, zakon Boży, i uczył się wiernie go przestrzegać. Bóg ich uczył przestrzegać tego zakonu i podążać za wszystkimi przekazaniami, które Pan Bóg dla ich dobra im ustanowił. Mieli naprawdę intensywny kurs posłuszeństwa w tym aspekcie. wszystko, bo przez te lata na pustyni mogli oglądać tak naprawdę, nie musieli się martwić o to, co będą jeść, mogli liczyć na to, że Bóg ześle mannę każdego poranku, tak? Wiem, była gwiazdka w okolicach szabatu, szczegół. Doświadczali tego, że Bóg ich prowadził przez za pomocą słupa ognia albo obłoku po prostu, przez tak naprawdę każdy dzień ich życia na tej pustyni. I to była ich normalność. To była ich normalność, że Bóg ich zaopatruje, że Bóg widoczny sposób ich prowadzi. Kiedy obłok się podnosił, oni zwijali obóz i szli za obłokiem. Kiedy zatrzymywał się w miejscu, oni rozbijali obóz i osiadali w tym miejscu. I tak naprawdę tak wyglądało życie Izraelitów przez ten cały okres na pustyni. I w pewnym momencie znajdujemy się już... I teraz tak naprawdę możemy powiedzieć, że powiedzmy, znajdujemy się w tym momencie historii, który właśnie przeczytałem. Sytuacja jest zdecydowanie inna niż to wszystko, co się działo przez 40 lat na pustyni, ale do tego zaraz dojdziemy. I o czym chcę mówić z tego fragmentu? Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat posłuszeństwa Bogu. I kiedy słyszymy słowo posłuszeństwo Bogu, to podejrzewam, że mogą się kojarzyć takie dwa tematy głównie. Pierwsze to jest takie podstawowe i fundamentalne, którego Izraelici właśnie uczyli się przez całe 40 lat na pustyni. Jest to posłuszeństwo Bożym przykazaniom. Jest to posłuszeństwo i chodzenie według zasad, które Bóg ustanowił, zasad moralnych. Z tego nigdy nie będziemy zwolnieni, ale to jest podstawa tak naprawdę naszego życia. I o tym dzisiaj nie. Dzisiaj aspektem, który chciałbym poruszyć, to posłuszeństwo Bożemu głosowi, posłuszeństwo temu, co Bóg do nas mówi. Bo między innymi to widzimy w tej historii. Widzimy, jak lud pod wodzą Jozuego na głos Boga idzie w miejsce, które jest dla nich zupełnie nowe, zupełnie nieznane. I jakie lekcje możemy wyciągnąć z tego fragmentu? Zanim jeszcze naród izraelski zaczął oblegać Jerycho, to co się wydarzyło, to przekroczyli rzekę Jordan. Przekroczyli ją i tak naprawdę rozbili się obozem między tą rzeką a Jerychem. I nie wiem, czy wszyscy sobie zdają sprawę, ale już w tym momencie byli w ziemi obiecanej, którą Bóg zapowiedział im jeszcze 40 lat, a nawet wcześniej, że do niej wejdą. Ten fragment między Jordanem a Jerychem to już była ziemia obiecana. Oczywiście Bóg miał dużo więcej. Bóg chciał, żeby zasiedlili cały potężny obszar, a tutaj był tylko fragment, gdzie mogli się rozbić obozem, czekając na dalsze instrukcje Boże. Ale myślę, że to jest pierwsza lekcja dla nas, którą możemy wyciągnąć, że jest ryzyko w naszym życiu. Bóg powiedział może jakieś słowo do ciebie, dał ci pewne powołanie, które rozpoznałeś i wiesz, dokąd zmierzasz. I przez wiele lat jakby pielęgnowałeś to słowo i walczyłeś o to, aby wejść do miejsca, kiedy zacznie się ono realizować. I właśnie możliwe, że jesteś w miejscu, gdzie widzisz pierwsze owoce, tak jak Izraelici. Ich noga już postanęła w ziemi obiecanej. I jest ryzyko, że się tym będziesz z tym usatysfakcjonowany i w sumie stwierdzisz, dobrze nam tutaj. To, co czytamy kilka wersetów wcześniej, przed szóstym rozdziałem, to, że Izraelici rozbili się właśnie obozem między Jordanem a Jerychem, że zaczęli korzystać z tej obfitości ziemi i spożywać to, co tam wyrosło, też między innymi dla nich. I tak naprawdę byli w naprawdę dobrym miejscu. Nikt im specjalnie nie zagrażał. Okej, Jerycho było, ale za wielkimi murami i w bezpiecznej odległości. Z drugiej strony rzeka Jordan też dawała poczucie bezpieczeństwa, jakby ktoś stamtąd chciał atakować. I można w swoim życiu trafić w takie miejsce, że się tym zadowolimy. Że będziesz widział pierwsze efekty i na tym poprzestaniesz. Ale chciałbym cię przestrzec, że to nie jest dobre miejsce. Że ono jest dobre na ten czas, jeżeli tam wchodzisz i rzeczywiście cieszysz się tym, co Bóg zaczął robić. Ale jeżeli Bóg włożył w twoje serce i objawił ci perspektywę czegoś dużego, a ty tylko z powodu dowolnego de facto zatrzymasz się na tym pierwszym etapie, to obawiam się, że za kilka lat będziesz sfrustrowanym chrześcijaninem. Że będziesz miał w głowie tą wizję, którą Bóg przed tobą roztaczał. Będziesz miał pragnienie w sercu, żeby naprawdę duże rzeczy działy się czy w twoim życiu, czy przez twoje życie, ale z powodu czego? Na przykład nieposłuszeństwa. Nie zrobisz tego kroku, żeby przejść przez Jerycho, czy przez każde kolejne wyzwanie, które będzie na twojej drodze do miejsca, do którego Bóg chce zaprowadzić cię. I to, co jest ciekawego w tym wszystkim, to w momencie, w którym Izrael stanął właśnie już po drugiej stronie Jordanu, to wszystko w ich życiu było zupełnie inne niż do tej pory znali. Manna, czytamy, znikła. Już Bóg nie zsyłał manny. Musieli sami zatroszczyć się o to, żeby mieć co jeść. Było obłok i słup ognia już ich nie prowadził. Bóg mówił do nich i tylko nakierowywał, idźcie w tą albo w tą stronę. Kiedy byli na pustyni, nie mieli zbyt dużo okazji, żeby trenować obleganie twierdz. A Bóg im mówi, zajmijcie Jerycho, które jak czytamy mury miały takie, że w tych murach można było spokojnie mieszkać. Takie były grube. Więc oni byli w zupełnie nowym miejscu i stawali przed zupełnie nieznanymi sobie wyzwaniami. Jestem pewny, że w naszym życiu, kiedy będziemy szli za Bogiem, to będzie takich sytuacji mnóstwo. I za każdym razem będzie decyzja, czy będziemy posłuszni Bogu, czy może się wycofamy i zastaniemy w miejscu, które dobrze znamy. I może się zastanawiasz, ale to po co Bóg daje nam rzeczy, na których się nie znam? Czemu Bóg tak ryzykuje, że nie dam rady? Myślę, że jedną z takich rzeczy jest to, że kiedy Bóg stawia nam wyzwania, które są ponad nasze siły, to pozwala nam trzymać nasze serca w zależności od Niego. Bo kiedy w czymś stajesz się specjalistą, to jest ryzyko, że popadniesz w rutynę. A jak się modlę, to ludzie są uzdrawiani. Nawet, że tak powiem, specjalnie nie muszę dbać o to, czy jestem blisko Boga, czy nie. Podejdę, pomodlę się i będzie uzdrowiony. Może w niektórych uszach to brzmi dziwnie, jak można, że tak powiem, takimi cudami, że tak powiem, przejść nad nimi do porządku dziennego? Można. My ludzie jesteśmy w stanie przyzwyczaić się chyba do wszystkiego. I dlatego często Bóg stawia nowe rzeczy przed nami, abyśmy trzymali w nasze serca w zależności od Niego, polegali na Nim w swoim życiu, żebyśmy nie popadli w rutynę, która spowoduje, że tak naprawdę staniemy się leniwi, polegający na sobie, ufający w jakieś własne siły czy świętość. Cokolwiek to jest. I to jest pierwsza lekcja, którą widzę w tej historii. Żeby się nie zadowalać początkami, kiedy widzimy pierwsze owoce tego, do czego Bóg nas prowadzi. I kiedy Bóg stawia przed nami wyzwanie, które jest wow, naprawdę duże, to ufać Mu, że On razem z nami w to wejdzie i po prostu tam pójść. To jest pierwsza lekcja a propos posłuszeństwa, żeby się nie bać i iść w rzeczy, które Bóg do nas przygotowuje. Druga lekcja, którą widzę w tym tekście, jest zapisana w 6-9 wersecie. Wtedy Jozue, syn Nuna, przywołał kapłanów, kiedy usłyszał już polecenie od anioła. Wtedy Jezus, syn Nuna, przywołał kapłanów i rzekł do nich, podnieście skrzynię przymierza, a 7 kapłanów niech poniesie 7 trąb z baranich rogów przed skrzynią Pana. Do ludu zaś rzekł, ruszajcie i obejdźcie miasto wokoło, a zbrojni niech idą przed skrzynią Pana. A gdy Jozue powiedział to ludowi, ruszyło 7 kapłanów niosących 7 trąb z baranich rogów przed Panem i trąbili na trąbach, zaś skrzynia przymierza Pana szła za nimi. Zbrojni zaś szli przed kapłanami, trąbiąc na trąbach, straż tylna zaś szła za skrzynią, trąbiąc bez ustanku na trąbach. Co widzę w tym fragmencie i myślę, istotna bardzo lekcja dla nas. Zatytułowałem ją sobie tak trochę, ach ten czas. To, co obserwuję w Biblii, to, co obserwuję w swoim życiu, to, co usłyszałem często od ludzi, z którymi rozmawiałem, to to, że nasze nieposłuszeństwo temu, co Bóg do nas mówi, bo o tym teraz rozmawiamy, wynika często z tego, albo to, co doprowadza do tego nieposłuszeństwa, wynika z tego, że odkładamy Boże Słowo, Boże polecenie gdzieś na półkę i dajemy temu czas, tak to nazwijmy. Że zamiast wypełnić Boże Słowo przy pierwszej nadarzającej się okazji, to zwlekamy. Zwlekamy i to zwlekanie jest z różnych powodów. I kiedy tak postępujemy, kiedy Bóg coś do nas mówi i mamy takie przekonanie, potem powiem, z czego ono może wynikać i jak to sprawdzić, że rzeczywiście to może być od Boga. Ale załóżmy, że masz przekonanie, że to, co teraz usłyszałeś na uwielbieniu, na twojej modlitwie, naprawdę jest od Boga. Kończy się modlitwa, trochę emocje opadają, to ty zamiast trzymać to słowo, to odkładasz je na następny dzień na przykład. Tak, okej, teraz jest, wrócę do tego jutro. Następnego dnia sobie o tym przypomnisz albo nie. Jak sobie przypomnisz, jest ryzyko, że znowu z tym nic nie zrobisz. A, odłożę to na kolejną, lepszą okazję. Jeżeli tak postępujemy, to tak naprawdę to, co robimy, to dajemy diabłu czas. Dajemy diabłu czas na coś, co jest opisane w Ewangelii Mateusza, w przypowieści o roli. I tam w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza, 5, 6 werset czytamy tak, że gdy wzeszło słońce, zostało ziarno, które zostało rzucone na ziemię skalistą. Przepraszam, 5 werset. Inne zaś ziarno padło na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. I kiedy Jezus tłumaczy ten fragment tej przypowieści, to w 20 wersecie mamy napisane, a posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. I jak to się wiąże w ogóle z posłuszeństwem Bogu? Kiedy Bóg wkłada jakieś słowo w twoje serce. I teraz mówimy w kontekście pójdź gdzieś, zrób coś, zmień coś w swoim życiu. Jeżeli, tak jak mówię, odłożysz to na półkę, to diabeł będzie próbował użyć tego, co Mateusz nazywa prześladowaniem dla słowa. Pewnie to, co spróbuje zrobić, standardowy jego trik, a czy to na pewno było od Boga? A może spróbuję czegoś innego? A czy wiesz, jak będziesz wyglądał w oczach ludzi, kiedy rzeczywiście tak zrobisz? Albo może w jakikolwiek inny sposób spróbuję wytrącić ci to słowo z twojego serca, wybrać je, ususzyć je w twoim sercu, tak żeby nie mogło ono wydać plonu. Może podstawić ci ludzi, którzy cię zniechęcą. Jakkolwiek. I smutne jest to, że tymi ludźmi mogą być nawet chrześcijanie czasami. Tylko po to, żeby zatrzymać potencjał, który jest w tym słowie, które Bóg ci dał. I to jest ryzyko, na które się narażamy, kiedy odkładamy na półkę, na później, na niezdefiniowany czas często rzeczy, które Bóg wkłada do naszego serca teraz, które wkłada do naszego serca dzisiaj. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. Spokojnie, ja nie jestem lepszy, u mnie ten patent zadziałał wiele razy. Często to się opierało właśnie na argumencie, a jakoś tak głupio, ciekawe, przecież to bez sensu. Co może zmienić coś, że do kogoś zadzwonię o 21, z kim nie rozmawiałem przez ostatnie 2 lata, tylko na jakiegoś dziwaka wyjdę. Ale kilka razy byłem posłuszny i byłem też ciężko zdziwiony, że to miało jakiś sens. I że ludzie na przykład mi dziękowali za to, że się odezwałem, bo właśnie o mnie myśleli. Albo właśnie potrzebowali tego fragmentu, który im wysłałem. A to takie dziwne trochę jak, przecież ja go nie znam praktycznie, rok się nie odzywaliśmy. Więc zacząłem się zastanawiać, dlaczego zwlekamy. I z posłuszeństwem Bogu przyszły mi takie trzy główne rzeczy do głowy. Pierwsza to to, że często czekamy na komfortowe warunki. Po sobie widzę, że kiedy jakoś tak Bóg mnie trochę może ukształtował, czy tak pamiętam, gdzieś, odkąd byłem jeszcze dzieckiem, że jak widziałem osobę, która gdzieś kulała albo, nie wiem, się źle czuła, to moje pierwsze pytanie było, a gdzie jest Kościół, żeby się modlić o tych ludzi? Jak byłem trochę starszy, zrozumiałem, że ja jestem Kościołem, więc już, że tak powiem, sobie trochę rzadziej to powtarzałem, bo wiedziałem, że to o mnie chodzi. Ale zawsze była taki opór, nie no, on idzie teraz, rozmawia przez telefon, przecież nie podejdę do niego, tak? Albo ta osoba gdzieś pewnie się spieszy, no to nie będę mu przeszkadzał, tak? Bo to nie jest dobre miejsce, żeby to zrobić. I tak naprawdę wydawało mi się, że to jest trochę troska o tą osobę, ale jak się głębiej przyjrzałem swojemu sercu, to było oczekiwanie na bardziej komfortowe warunki do tego, aby być posłusznym. No teraz, Panie Boże, mi było trochę niewygodnie. Tak na ulicy, przy wszystkich. No jakby to było w kościele, w pokoju modlitwy, no to tam można, no tam wiadomo, bez problemu, no nie? Więc to jest jedna przyczyna, że czasami czekamy na warunki, które byłyby idealne do tego, żeby idealne w naszym odczuciu, w naszym samopoczuciu. Ale prawda jest taka, że to Bóg wyznacza te warunki i Jego perspektywa może być troszkę inna. Druga rzecz, którą zauważyłem, to jest to, że często próbujemy znaleźć sobie taki plan B przy tym posłuszeństwie. Dobrze, Boże, ja to zrobię, ale muszę coś tak wymyślić, żeby na pewno wyjść z twarzą, jeżeli nie stanie się tak, jak mi się, tak jak nie wiem, ty obiecujesz, albo tak, jak mi się wydaje, że powinieneś zadziałać. Tak? Kiedy podchodzę do osoby, żeby pomodlić się o uzdrowienie, to jaki mieć tutaj plan B, kiedy ona nie zostanie uzdrowiona? Niestety czasami się tak zdarza. Żeby po prostu wyjść z twarzą, żeby to jakoś tak głupio nie wyszło. I to też może być przeszkoda i powód, dlaczego zwlekamy. Po prostu chcemy sobie zabezpieczyć wyjście z tej sytuacji, żeby nie wyszło dziwnie, żebyśmy my nie stanęli w złym świetle. Ale te dwa przykłady, które podałem, ja bym skwitował tak naprawdę jednym takim stwierdzeniem. W każdym z tych przypadków to, co robimy, to po prostu nie wierzymy Bogu, że On się przyzna do tego, że to było Jego słowo, że to rzeczywiście On nas tam przysłał. Posłał. I po prostu poddajemy się niewierze. I to są takie dwie drobne rzeczy, myślę, drobne. Często się zdarzają, ale myślę, że do ogarnięcia, jeżeli człowiek sobie je uświadomi i to przećwiczenia. A trzecią i chyba najczęściej spotykaną rzeczą, której ja doświadczam i ludzie, z którymi rozmawiam, to jest pytanie, czy to, co usłyszałem, to na pewno był Pan Bóg? Czy to nie były moje emocje, czy to nie było jakiś tam przypływ chwili? I chwilkę chciałbym właśnie się tutaj zatrzymać. To pytanie jest bardzo dobre i jest bardzo zasadne. Kiedy coś usłyszysz w swoim sercu, otrzymasz proroctwo, tak jakby Biblia nas zachęca, nawet, że tak powiem, zmusza do tego, rozsądzajcie proroctwa, weryfikujcie, czy rzeczy rzeczywiście tak się mają. I w momencie, kiedy, jak to robimy? Często, kiedy mamy właśnie wątpliwości, czy Bóg do nas mówi, czy to było słowo od Boga, to szukamy tak zwanego potwierdzenia, tak, żeby Bóg jeszcze raz, trochę niezależnego źródła, potwierdził swoje słowo. I to jest dobre i właściwe. Ale chyba nie zawsze. Dlaczego nie zawsze? Kiedy Bóg cię zachęca albo czujesz przynaglenie do czegoś, co jest naprawdę duże, powiedzmy tak. Gdy Bóg zachęca cię do czegoś, co zmieni twoje życie naprawdę bardzo radykalnie, typu sprzedaj wszystko, co masz wyjedź na misję do Afryki. To zmieni twoje życie. Jeżeli Bóg na przykład zachęca cię do tego, okej, przeprowadź się na jakąś wioskę i zacznij tam budować kościół, to jest duża rzecz. I nie, że dlatego, że stracisz komforty życia w dużym mieście, ale dlatego, że jak nie jesteś przez Boga powołany do budowania kościoła, to możesz naprawdę dużo raz ludziom zaszkodzić, tak, kiedy będziesz to robił z niewłaściwych pobudek czy cokolwiek. A dwa, że tak naprawdę sam możesz wylądować w miejscu, gdzie będziesz miał pretensje do Boga, że Boże, przecież tu mnie przysłałeś, a nic się nie dzieje. To są jakieś takie duże rzeczy i każdy może mieć inne. Podałem przykłady, które mi przyszły do głowy, ale każdy może mieć inne i każdy może mieć inną definicję takiej naprawdę dużej zmiany. I kiedy masz wątpliwości co do takiego czegoś, to myślę, że to jestem pewny, że właściwą postawą jest szukanie potwierdzenia. Że właściwą postawą jest szukanie właśnie tego, że upewnienie się, Boże, czy na pewno Ty mnie tam posyłasz, żeby nie było tak, że to będą zmarnowane lata chociażby, albo że przyniesie to szkodę środowisku, w którym ja się pojawię. Ale myślę, że... Ale tego nie mamy w tej historii de facto. W tej historii mamy drugą rzecz, mamy drugą stronę medalu. Trochę taką drobną rzecz. Bo czym tak naprawdę Izraelici ryzykowali, idąc za głosem Bożym? No nie za bardzo czymś. Okrążali miasto w takiej odległości, że nikt do nich nie strzelał. Jedyne, co mogli stracić, to tydzień ze swojego czasu, ale w sumie i tak siedzieli w obozie między Jordanem a Jerychem. No okej, jedyne, co mi przychodzi do głowy, co tutaj mogło, że tak powiem, zostać zaatakowane, to ich reputacja. Że ludzie w Jerychu stanęliby na murach i się śmiali, że jak dziwaki jakieś chodzą przez tydzień wkoło miasta i nic nie robią, no nie? I takie to oblężenie. Więc może troszeczkę swoją reputacją wśród mieszkańców Jerycha ryzykowali. Więc nie była to jakaś taka wielka zmiana w tym narodzie. I to, co im pokazało, i to, jak się zachowali, kiedy Jozue usłyszał polecenie od Boga, kiedy przekazał je, od razu wydał polecenie kapłanom. Kapłani usłyszeli polecenie od Jozuego, który de facto dla ludu w tamtym czasie był jak głos Ducha Świętego dla nas. Od razu wstali, wzięli skrzynię przymierza, zaczęli okrążać miasto. Zbrojni od razu to samo zrobili. I co mi to pokazuje? Że w rzeczach, które tak naprawdę są bezpieczne, tak to powiedzmy, albo nie ryzykujemy nie wiadomo czym, powinniśmy zmienić naszą taką domyślną postawę. Czyli postawę z tego, że Boże, jeżeli to nie Ty mówisz, to potwierdź, a ja wtedy pójdę, na postawę, Boże, wydaje mi się, że to Ty, więc idę, ale gdyby to nie Ty, to mnie zatrzymaj. I kiedy zaczniemy w ten sposób ryzykować, podejmować tak zwane ryzyko wiary, to jestem pewny, że nauczymy się rozróżniać, kiedy to Bóg do nas mówi, a kiedy to nasze wyobrażenia. Tak, ta postawa powoduje, że kilka razy ci się nie uda i będzie głupio, ale spowoduje to proces uczenia w twoim sercu, w twoich myślach. A co jest tym wszystkiego najdziwniejsze? Jeżeli na Słowo Boże, które wydaje ci się nawet, że jest od Boga, okażesz się posłuszny i zrobisz to, co usłyszałeś i ostatecznie nic z tego nie będzie, to twoja radość w sercu z powodu twojego posłuszeństwa będzie tak słodka, jak słoik miodu zjedzony naraz. Pamiętam historię w moim życiu, kiedy tak było. Naprawdę drobnostka. Wracałem z Biedronki jeszcze gdzieś za studiów i jakaś pani sprzedawała, było to lato, było ciepło, jakaś pani sprzedawała z przyczepy warzywa. No i nie miała żadnego parasola i normalnie nie mam jakichś takich myśli, ale wpadło mi do głowy, ona jest tam sama, słońce grzeje, to może podejdę i zapytam, czy nie kupić jej jakieś butelki wody w Biedronce, no bo przecież usknie na tym słońcu. I Przyszła mi ta myśl, jak przechodziłem z zakupami koło warzywniaka, ale mówię, no dobra, ludzie stoją w kolejce, no głupio tak, no nie? I wróciłem do domu. Słowo, to jakby ta myśl nie dawała mi spokoju. Więc odłożyłem zakupy, próbowałem się za coś zabrać, nie dawało mi to spokoju. Więc mówię, no Boże, chyba to od Ciebie. Więc pierwsze, co zrobiłem, to przeprosiłem Boga za moje nieposłuszeństwo. I poszedłem do tej pani w warzywniaku z powrotem. Dzięki Bogu nikogo nie było w kolejce, więc było łatwiej teraz. I zapytałem, czy nie kupić tej pani wody, bo pani tutaj no, stoi na słońcu, może się chce pani pić, widzę, że pani jest sama. Pani się uśmiechnęła, powiedziała, dziękuję, mam. I wiecie co? Nie wiem, czy to było od Boga. Może tak, może nie. Mi się bardziej wydaje, że nie, chociaż z drugiej strony nie wiem. Ale kiedy wróciłem do swojego domu, to moje serce było tak szczęśliwe, bo Boże, dałem radę. Boże, ja Ci byłem posłuszny. Wydawało mi się, czy to było od Ciebie, ja miałem przekonanie, że to jest od Ciebie i to zrobiłem. I to posłuszeństwo było motorem przez cały ten dzień napędowym i powodem radości w moim sercu. Panie, ja wiem, że Ty mnie kochasz bezwarunkowo, ale cieszę się, to dla mnie jest ważne, że ja dałem radę i że możesz na mnie liczyć w takich sytuacjach. I wiecie, zdarzyła się podobna sytuacja nieraz później, już było dużo łatwiej. Więc to, do czego zachęcam nas, to właśnie, żeby zmienić swoje takie domyślne podejście. Gdy rzecz jest naprawdę nie jakaś decydująca o Twoim życiu, a masz wątpliwości jakieś, czy to było od Boga, tak? Na początku byłeś przekonany, że to jest od Boga, potem gdzieś się te wątpliwości wkradły, to zmień postawę z tego, Boże, jeżeli to Ty, to potwierdź, a wtedy pójdę na Boże, ja idę, jeżeli to nie Ty, to mnie zatrzymaj. Bo jestem pewny, że proces uczenia i proces dochodzenia do dojrzałości będzie dużo szybszy. I dużo też radości będzie w Twoim sercu, kiedy się okaże, że Bóg może na Tobie polegać. Okej, ale to, co mówiłem, to ma jeden taki kruczek. Trzeba jakoś sobie jakby ocenić, czy to, co słyszymy od Boga, to rzeczywiście jest od Niego. I pewnie można by o tym powiedzieć całe kazanie, ale chciałbym na kilka rzeczy zwrócić uwagę, tak, żeby nie zostawić dziury w tym wszystkim. Po pierwsze, kiedy coś Ci przychodzi do głowy, jakaś myśl, jakiś pomysł, bo tak najczęściej z tego, co rozmawiam z ludźmi, Bóg mówi, dla niektórych przez sny, są różne sposoby, ale najczęściej gdzieś to jest jakiś pomysł, jakieś wrażenie, gdzieś coś w naszym sercu, to pierwszą rzeczą, którą musisz sprawdzić, jest to, czy to, co słyszysz, czy to, do czego Bóg Cię wzywa, jest w ogóle zgodne z Biblią, z naturą Boga, z tego, jak On się przedstawił w Biblii. Więc tak, czy to nie spowoduje jakiegoś dziwnego efektu, tak, czy nie będzie złe po prostu. Więc no tutaj pomaga ewidentnie znajomość Biblii, poznanie Boga, więc to jest pewien etap, który trzeba przejść i nie da się go przeskoczyć, trzeba poznać Boga. Ale jeżeli miałbym wybrać jakiś jeden fragment, przez który zawsze myślę, że trzeba weryfikować te pomysły, które przychodzą do naszej głowy, to wydaje mi się, że byłyby to słowa Jezusa z końcówki Ewangelii Mateusza. 28 rozdział 18-20. A Jezus przystąpiwszy rzekł do swoich uczniów te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc jeżeli ci wpadł pomysł do głowy i wiąże się on w jakikolwiek sposób z tym, żeby pokazać Boga ludziom, czy to jest przez powiedzenie Ewangelii wprost, czy to jest może przez pokazanie swojej miłości do nich, dlatego że ty doświadczyłeś miłości od Boga, więc możesz pokazać im ją innym ludziom, czy to jest coś, co pomaga poznać Boga innym, to najprawdopodobniej ten test już jest zaliczony, tak? To nie musisz się obawiać, że to jest gdzieś wbrew Biblii. I to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zweryfikować. Drugą rzecz, o której warto pamiętać i która miała miejsce de facto w tej historii, to jest to, czy ten pomysł, który przychodzi do twojego serca, jakoś nawiązuje do tego, co wiesz, że już Bóg mówił do ciebie w twojej przeszłości. Tutaj, kiedy Jozue usłyszał, idź, zajmij Jerycho, to jestem pewny, że przyszły mu do głowy słowa, które Bóg wypowiedział jeszcze za czasów Mojżesza, że wydaję tą ziemię i narody, które tam mieszkają, w twoją rękę. Że będę cię prowadził przez te wszystkie wojny, które wypędzę te narody przed twojego oblicza. Dokładnie tak jest napisane. Więc Bóg już de facto powiedział to, że będzie toczyła się wojna w ziemi obiecanej i że Izrael ją wygra. Więc kiedy Jozue usłyszał, idź, zaatakuj, myślę, że pierwsze, co to mu się przypomniało, tak, Bóg już to zapowiedział, to jest właśnie ten czas. Więc jeżeli coś ci przychodzi do głowy, a wcześniej gdzieś Bóg cię do tego zachęcał, to po prostu myślę, że drugi aspekt jest odhaczony. Trzeci, myślę, bardzo ważny, zbadaj swoje motywacje. Czy to, co robisz, to robisz dlatego, żebyś ty zabłysnął, żeby tobie było dobrze, czy może po to, żeby Bogu była oddana chwała. Tak? Jeżeli czujesz, że Bóg ci mówi, kup to lotka i potem sobie tu argumentowałeś, dobra, oddam z tych 10 milionów milion dziesięciny do kościoła, to zbadaj, czy ci chodzi o ten milion dziesięciny, czy może o te 9, które tobie zostaną chociażby, no nie? Zbadaj swoje motywacje. I jeszcze jedna rzecz, albo dwie tak naprawdę, które nie są jakieś krytyczne, ale często się przejawiają. Czy ten pomysł, który przyszedł do twojej głowy, do twojego serca, to jest gdzieś wynik twojej analizy takiej niesamowitej? Warto tak zweryfikować, czy to tak jakby trochę samo wpadło. To jest jakaś przesłanka, nic naprawdę wielkiego, drobnostka i tutaj trzeba być bardzo rozważnym, ale jest to jakiś punkt, który można się zaczepić. A druga rzecz, tak na szybko, to czy wiąże się to z jakimś dyskomfortem? Przynajmniej u mnie tak jest. Jeżeli Bóg prosi mnie, żebym coś wykonał, nie wiem, czy to Bóg tak robi, żeby mnie rozciągnąć i nauczyć czegoś, czy diabeł mnie tak próbuje zdemotywować, ale zawsze mam wrażenie, że jakoś tak się nie czuję komfortowo z tą całą sytuacją. Z tym, że Bóg prosi mnie, abym zrobił coś, nawet jak to jest mega prosta rzecz, typu telefon do kogoś, jest zawsze poczucie jakiegoś dyskomfortu. Tak jest u mnie i wydaje mi się, że jest to pewien aspekt, który często towarzyszy takim przeświadczeniom od Boga, więc to nie jest kompletna lista, ale mam nadzieję, że komuś pomoże z was ocenić tak na szybko chociaż, czy w ogóle to jest coś, co Bóg do niej mówił, czy może jednak nie. Jeszcze tylko dwie rzeczy i będę kończył, także bez obawy. Jeszcze kolejny aspekt z tej historii, którą tutaj widzimy i lekcja dla nas. To nie wiem, czy zauważyliście kiedyś, czytając może kilka razy pewnie, bo to jest znany dosyć fragment, o tym, że perspektywa ludu na całą tą historię była zupełnie inna niż perspektywa Jozuego. Jozue wiedział, jaki będzie początek i koniec tego oblężenia, bo Bóg mu to powiedział. Ale to, co lud usłyszał od Jozuego, to tylko obejdźcie miasto dookoła, strzelam, w poniedziałek. Okej, wrócili do domu. Obejdźcie, wstańcie, obejdźcie miasto dookoła we wtorek. Dobra, wrócili do domu. I tylko mieli perspektywę jednego dnia. Już sobie wyobrażam sytuację, kiedy sobie, powiedzmy, nazwijmy go Ruben, bohater nasz, Ruben wstaje rano, mówi, kochanie, idziemy zdobyć Jerycho. Jozue nas wzywa, idziemy zdobyć Jerycho. Ubierasz cały ten swój sprzęt, tarczę, miecz, wszystko, co trzeba ubrać. Stawia się na polu bitwy i za około półtorej do dwie godziny, bo tyle się szacuje, że zajmowało obejście Jerycha, jest w domu nawet niezmęczony. I żona pyta, i jak było, zdobyte? No, łaziliśmy. No dobra, następnego dnia też wstaje rano. Kochanie, to dzisiaj będzie. No i wraca za półtorej godziny i co, jest zdobyte? Szybko wam poszło. No nie, łaziliśmy. Przy czwartym dniu już pewnie się nie chwalił, że wychodzi. Nawet o tym nie wspominał. I myślę, że za każdym razem, kiedy ubierał swój, że tak powiem, sprzęt wojskowy, zbroję, to że ona już mogła patrzeć na niego z politowaniem. Po co ty tam, chłopie, w ogóle idziesz? I to, co mi pokazuje ten troszeczkę taki namalowany przeze mnie przykład, to jedna rzecz. Kiedy Bóg mówi coś do twojego serca, tak jak mówiłem, Jozue był trochę jak głos Ducha Świętego dla nas. Jozue dla Izraela był trochę jak głos Ducha Świętego dla nas. Kiedy Bóg coś dla ciebie mówi, uważaj, z kim się dzielisz tym słowem. Uważaj, do kogo to mówisz. Dlatego, że jak wcześniej wspominaliśmy, diabłu bardzo zależy, żeby to słowo wyschło i nie wydało plonu, żeby je wykraść z twojego serca. Więc kiedy będziesz dzielił się z nim, z ludźmi, którzy cię będą demotywowali, albo może w ogóle nie są wierzącymi i powiedzą, no puknij się w głowę, to będzie cię dużo trudniej zachować to słowo w sercu i dotrwać do momentu, kiedy ono wyda owoc. Dlatego też tak ważne jest, kiedy jesteś jeszcze na etapie dobierania, wybierania męża, żony i chcesz podążać za Bogiem, to takie ważne jest, żeby ta druga strona była osobą wierzącą. Bo jeżeli naprawdę chcesz iść z całym sercem za Bogiem, to będziesz potrzebował wsparcia. I dobrze jest, kiedy możesz się dzielić tym, co Bóg wkłada w twoje serce ze swoją żoną, ze swoim mężem. Więc jeżeli jesteś na tym etapie, tak, to chociażby lekcja z tej historii i z kilku jeszcze innych, to jest ważny aspekt. To jest bardzo ważny aspekt. Ale kiedy mówiłem o tym, że uważaj, z kim się dzielisz, to nie mówię tylko o osobach niewierzących, ale też dobieraj chrześcijan, z którymi się dzielisz. W zależności od tego, jakie to jest słowo, w zależności od tego, jakie to jest powołanie. Bo jeżeli na przykład Bóg mi mówi, powołuje mnie do tego, żebym poszedł do szpitala i zaczął się modlić o chorych, i to nie jest takie hop-siup, żeby pójść, przynajmniej jeszcze dla mnie, trochę też bym miał obawy, i zacznę o tym opowiadać na przykład ludziom, którzy w ogóle nie wierzą w to, że Bóg uzdrawia, to nie będą to osoby, które będą wspierały to słowo w jakikolwiek sposób, zachęcały mnie do tego. Prędzej usłyszę, albo nawet nie usłyszę, tylko zobaczę coś w tym stylu. I na pewno nie będzie mi łatwiej. I będę musiał stoczyć trudniejszy bój, żeby utrzymać słowo, które Bóg ma, które Bóg powiedział do mnie. A druga rzecz z tego aspektu, że widzieli tylko kolejny krok, to jest taki, że bądź posłuszny, nawet jeżeli nie widzisz w tym sensu. Bądź posłuszny, jeżeli nie widzisz specjalnie wielkiej wartości z tego, że zapytasz panią przy warzywniaku o to, czy chce jej się pić. Żadna to wielka ewangelizacja, prawdę mówiąc. Nie wiem, do czego to zaprowadziło. Może do czegoś, ale może się nigdy nie dowiem. Nawet jeżeli widzisz tylko fragment i on się nie układa w jakąś niesamowitą rzecz i nie jesteś w stanie zrozumieć, jak to mogłoby oddawać Bogu chwałę, ale czujesz, że to jest od Boga, to po prostu rób. A jak pokazuje ta historia chociażby, z każdym kolejnym krokiem Bóg odsłaniał kolejny aspekt układanki. Najpierw szli pierwszego dnia, potem drugiego, nic się nie zmieniało, nawet fragment muru nie odpadł. Ale kolejny krok przybliżał ich do tego ostatniego dnia, gdzie obeszli Jerycho 7 razy i mur po prostu się rozsypał. Więc bądź posłuszny w tym, kiedy nawet nie ma to dla ciebie sensu. A dwa, nie daj się zniechęcić, jeżeli od razu nie widzisz efektów. Przez 6 dni myślę, że tylko słyszeli śmiechy zza muru. Ale 7 to chciałbym widzieć zdziwienie mieszkańców Jerycha, bo myślę, że szczęki to nie mogli zamknąć jeszcze do końca dnia, jak to się wydarzyło. Więc jest to jedna, myślę, z częstych rzeczy, którą możemy obserwować w Królestwie Bożym, że pierwszy krok naszego posłuszeństwa otwiera drzwi do kolejnego, aż w końcu będziemy oglądali efekty i owoce tego, co Bóg czyni z nami, do czego Bóg nas prowadzi. I ostatni aspekt to nie omijaj Jerycha. Oni naprawdę mogli zostać między Jerychem a Jordanem. Tam nie było najgorzej. Ale nigdy by nie weszli w pełni swojego powołania. Mogli nawet ominąć to Jerycho, bo skoro dało się obejść je w kółko, to można je było ominąć i pójść na Aj, następne miasto w Biblii. Dużo, dużo mniejsze. Sprawa 100 razy łatwiejsza. Mogli tak zrobić. Ale wtedy Jerycho zawsze by było za ich plecami. Zawsze by było ryzyko, że ktoś ich od tyłu zaatakuje. I ich tempo zdobywania obietnicy, którą Bóg im dał, nie byłoby takie duże. A tak naprawdę możliwe, że nigdy by tego nie osiągnęli, ponieważ Boża obietnica obejmowała także zdobycie Jerycha. I było to dla nich trudne. To Jerycho naprawdę było dla nich trudne. I było to coś zupełnie nowego. Więc zachęcam cię, kiedy Bóg cię wzywa do nowej rzeczy, nie unikaj jej, ale z odwagą i ryzykiem bądź Bogu posłuszny i daj Bogu się poszerzyć. Bo może w tej właśnie jednej historii, w tym jednym aspekcie Bóg chce cię nauczyć czegoś, co jest ci niezbędne, żeby wypełnić twoje docelowe powołanie. Może jesteś super, nie wiem, nauczycielem Słowa Bożego w tym momencie i w tym czujesz się dobrze, ale Bóg ciągle ci pokazuje, ciągle cię pcha, żebyś gdzieś był w relacjach z ludźmi, żebyś okazywał im miłość i tak dalej, a ty się czujesz w tym tak mega niekomfortowo, bo ty kochasz Słowo i ty najchętniej byś o Słowie tylko rozmawiał. Ale Bóg wie, że twoim przeznaczeniem, na ten, które On ma dla ciebie, jest nie być może nauczycielem Słowa Bożego, ale może być pastorem. Ale żebyś był pastorem, może. I wtedy ci będzie potrzebne i znajomość Słowa Bożego, i umiejętność okazywania miłości i troski o ludzi. Więc nie unikaj lekcji, którą Bóg stawia na tobie na początku, bo jest tylko dlatego, że jest niewygodna. Więc już podsumowując, to, do czego chciałem nas wszystkich, siebie bardzo, bardzo mocno też, tak egoistycznie mówiąc, bardziej siebie niż was, zachęcić nawet do tego, aby być posłusznym w Bogu w tym, co do nas mówi. To, co w tym, co mówi do nas dzisiaj. Nie odkładajmy na półkę rzeczy, które Bóg wkłada teraz do naszego serca. Nie zwlekajmy z nimi w nieskończoność, ale przy pierwszym cieniu okazji pójdźmy za tym, co Bóg do nas mówi. Bo sam fakt bycia posłusznym Bogu, nawet jeżeli ci się zdarzy nie trafić i wyjść na niekorzystnie z całej sytuacji, to sam fakt posłuszeństwa Bogu będzie radością i rozkoszą w twoim sercu. I tylko tak, tylko przez bycie posłusznym w tych małych rzeczach, w dużych też, tylko w ten sposób wejdziemy do miejsca powołania, które Bóg ma dla nas. Nie ma innej drogi. Są różne aspekty, są różne wątki, ale posłuszeństwo jest niezbędne, żebyśmy weszli w miejsce Bożego powołania dla naszego życia. Dla Kościoła to samo się tyczy jako Kościół. Tak? Kościół też musi być posłuszny Bogu, żeby wejść do miejsca, które Bóg przeznaczył dla Kościoła. I chciałbym prosić zespół tutaj, bo zaraz opowiem wam jeszcze jedno świadectwo na zakończenie. I potem będziemy się modlić właśnie o to, żeby Bóg wkładał w nasze serce swoją inspirację, swoje słowo i żeby nas prowadził. I będziemy się modlić też o odwagę i o to, aby Bóg, abyśmy byli Bogu posłuszni. Ale jeszcze tak w ramach zachęty, to chciałem wam powiedzieć świadectwo, które słyszałem ostatnio, które pokazuje to, że wierność w małych rzeczach, naprawdę drobnych, szybko, że tak powiem, na dźwięk Bożego Słowa, kiedy tylko je słyszysz, może przynieść niesamowite efekty. Ostrzegam, może być to taka wzruszająca historia, więc żeby nie było, ostrzegałem. Historia wydarzyła się w Szwecji i bohaterem tej historii jest chłopak o imieniu Jonatan. Jonatan jest to 11-letni chłopak, który ma syndrom Downa i wraz ze swoim opiekunem, który przystosowuje go do życia w społeczeństwie, wyszli po prostu na rynek miasta, w którym mieszkali, aby się uczyć takiego zwykłego funkcjonowania w środowisku miejskim. Czyli przechodzenie przez ulicę, jak zachowywać się w relacjach z ludźmi, po prostu umiejętnościami społecznymi. I w pewnym momencie ten opiekun z Jonatanem są już w centralnym miejscu rynku i Jonatan się zatrzymuje i na cały głos zaczyna śpiewać piosenkę o stuletnim drzewie, które stało w jakimś ogrodzie. I opiekun tak się zatrzymał i trochę się dziwi, bo w sumie nigdy tej piosenki nie słyszał z ust tego chłopca. Nie przypomina sobie też, żeby ona gdzieś w radio leciała, żeby on w ogóle miał okazję ją usłyszeć. Nigdy o niej nie słyszał. No ale chłopak nie przestaje śpiewać. Śpiewa na cały głos tą piosenkę. I po kilku minutach podbiega do tego opiekuna pewna kobieta i mówi, dlaczego on to śpiewa? A opiekun mówi, ja nie wiem. I wtedy odzywa się ta pani, która podbiegła do opiekuna i mówi, jestem osobą w bardzo głębokiej depresji. Od wielu lat zmagam się z tą depresją. Dzisiejszego dnia postanowiłam popełnić samobójstwo, ale stwierdziłam, daję Ci Boże jedyną szansę. Jeżeli jesteś, jeżeli naprawdę istniejesz, niech ktoś z mojego otoczenia zaśpiewa piosenkę, którą słyszałam, kiedy byłam w dzieciństwie, którą słyszałam, kiedy byłam mała. I ta piosenka to była piosenka o stuletnim drzewie, które stoi w ogrodzie, którą zaśpiewał ten chłopak. I kiedy kobieta to usłyszała, to był to moment, kiedy zmieniło jej życie, zmieniło się o 180 stopni. Oddała swoje życie Jezusowi. Bóg uzdrowił ją całkowicie z depresji. A Jonatan był narzędziem, którego Bóg użył, aby uratować życie kobiety, tej pani. Mówiłem, że będzie wzruszająco, przepraszam. Ale ta historia właśnie mi to pokazuje, że nasze szybkie posłuszeństwo Bogu w małej rzeczy de facto, ryzykując tym, że będzie może dziwnie i śmiesznie trochę, może okazać się zbawienne dla osoby, której tak naprawdę w ogóle nie znasz. I do tego chciałbym każdego z nas zachęcić, żebyśmy nie gardzili rzeczami, które Bóg wkłada w nasze serce, zwłaszcza tymi najmniejszymi. One nas doprowadzą do większych, ale nie zaniedbujmy ich. Dzisiaj mamy dziwny czas, bo jest i pandemia, i generalnie nawet spotykać się nie można. Ale jeżeli Bóg nawet wkłada właśnie to przysłowiowe pragnienie zadzwonienia do kogoś i zapytania się, co u ciebie, to po prostu to zrób. Jeżeli Bóg wkłada w twoje serce myśl, o fajny werset, wyślę go koleżance, koledze, to po prostu to zrób. Niczym nie ryzykujesz. Nie pytaj Boga, czy to na pewno On. Po prostu to zrób. I cokolwiek do ciebie Bóg mówi, po prostu to zrób. Dlatego, że Bóg chce przygotować swój Kościół do tego, aby był jego narzędziem do zmienienia świata. I kiedy mówię Kościół, to nie mówię ten budynek. Kiedy mówię Kościół, to nie mówię grupa ludzi pod przewodnictwem pastora. Kiedy mówię Kościół, to mówię ty i ja. To mówię o świątyniach Ducha Świętego, którą jesteśmy każdy z osobna. I ja nie wiem, jak Bóg do ciebie będzie mówił i nie wiem, o czym Bóg będzie do ciebie mówił, ale zachęcam cię, żeby bądź otwarty na to, co będzie mówił i bądź temu posłuszny. Abyś ty był Bożym głosem i Bożym narzędziem w okolicznościach, w miejscu, do których on cię, w których on cię postawi, w których się może znajdujesz. Więc tak jak mówiłem, będziemy się teraz modlić, więc zapraszam, żebyśmy powstali wszyscy. I chciałbym was zachęcić do takiej modlitwy właśnie, po pierwsze powiedzenia Bogu, Boże, ja staję ci do dyspozycji. Jeżeli jest takie pragnienie w twoim sercu, tak, jeżeli go nie ma, okej, możesz modlić się dowolny sposób, ale jeżeli jest, Boże, ja staję ci do dyspozycji. Panie, ty wiesz, że wiele razy nie dałem rady, bałem się, wstydziłem, cokolwiek. Panie, ja chcę się zmienić w tym aspekcie i chcę naprawdę być narzędziem w twoich rękach, gotowym, aby wypełnić wszystko, z czymkolwiek ty mnie poślesz. To jest jeden aspekt. A drugi to poprośmy Ducha Świętego, aby po prostu uczył nas rozróżniać swój głos przez to, że będzie do nas mówił i będziemy często mogli go słyszeć. Halleluja. Panie, dziękuję ci za to, że ty sobie nas wybrałeś, każdego z osobna. Dziękuję ci, Duchu Święty, za to, że jesteśmy twoją świątynią, którą ty wypełniasz i że ty powołałeś nas do relacji ze sobą. Do relacji, gdzie my możemy mówić do ciebie, ale ty także mówisz do nas. Panie, i ty wiesz, że w wielu rzeczach ja nie domagam, wiesz, że my w wielu rzeczach nie domagamy. Panie, wiem, że że widziałeś wszystkie te sytuacje, kiedy wstydziłem się, albo było mi głupio, albo jakikolwiek dziwny argument wymyśliłem sobie, żeby nie być tobie posłuszny. Ja cię, Boże, za to przepraszam. I chcę ci teraz powiedzieć, że moje serce pragnie być zawsze do dyspozycji twojej, by wypełnić wszystko, do czego ty, Panie, mnie powołasz i do czegokolwiek ty mnie poślesz, czy to będzie wygodne, czy nie. Panie, i wiesz, że często pewnie nie dawałem rady, może jeszcze nie będę dawał rady, ale moje serce pragnie być tobie posłuszne z całych sił. I modlę się, Duchu Święty, abyś ty mnie przemieniał, aby moje wyobrażenia, aby moje obawy, aby moja niepewność nie zatrzymały mnie do tego, aby nieść zmianę do życia ludzi, którzy są wkoło, nieść zmiany do życia ludzi, których ty postawiłeś na mojej drodze. Panie, staję tobie do dyspozycji. Wyciągam, Panie, moje ręce i wołam, poprowadź mnie ty. Poprowadź mnie ty tam, gdzie ty chcesz, a nie tam, gdzie ja chcę. Poprowadź mnie tak, jak ty chcesz, a nie tak, jak ja chcę. Poprowadź w miejsce, gdzie ty będziesz uwielbiony, a nie ja. Panie, niech nikt nie pamięta imienia Marek, ale niech wszyscy widzą imię Jezus w każdej sytuacji. A Duchu Święty, wołam, pokazuj mi więcej i więcej. Ja chcę się uczyć ciebie i chcę być narzędziem wykorzystywanym i używanym najczęściej, jak tylko się da. Zawsze gotowym do tego, by pełnić wolę twoją. Panie, dlatego, że ty jesteś pasją, miłością i życiem mym. Tobie, Jezusie, kłaniamy i modlimy się tak, jak ty nas nauczyłeś. Nie nasza, ale twoja wola niech wypełnia się w naszym życiu. Amen.